Dobry wieczór Państwu. Do Wigilii pozostały już zaledwie 4 dni. To czas, kiedy spodziewamy się, że przemówią do nas zwierzęta. W naszym studiu profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Pan profesor wrócił z Brazylii. Na początek chciałbym zapytać, czy tam także wierzą w to, że zwierzęta przemawiają.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Grudnia. Dobry wieczór państwo. Wierzą. A dlatego, że Brazylia została, można powiedzieć, skolonizowana również kulturalnie przez Europę i przez Portugalczyków przede wszystkim. I tam część tych naszych wierzeń jest obecnych. Powiem szczerze, mnie bardziej niż te wierzenia dotyczące przemawiania przez zwierzęta zaskoczyło to, jak to wygląda. Proszę pamiętać, że to jest po drugiej stronie równika. Akurat ja byłem w Rio de Sul, czyli już bliżej zwrotnika.
I teraz jest lato.
Gdzie jest teraz lato? Mają białe święta i White Christmas leci i choinki są ośnieżone. Akurat byłem w takiej miejscowości Chapada. To jest miasto skolonizowane, założone przez osadników niemieckich równo 200 lat temu. Te niemieckie tradycje są bardzo mocne i powiem szczerze, to jest zaskakujące, że gdzieś tam Mikołaj się 6 grudnia pojawił w krótkich portkach w niebieskiej czapeczce, ale kolędy czy pieśni adwentowe teraz, a później kolędy w kościołach.
I Nacht śpiewają,
tak,
o Tannenbaum.
Oczywiście, o Tannenbaum, oczywiście. Także jest bardzo przyjemnie.
No tak, ale rozumiem, że w Brazylii pojechał pan w celach naukowych, jeśli
tak
chodzi o pewnie ptactwo.
Zgadł pan redaktor ptaki, zgadłem. Bo ptactwo to jednak wrażenie łowieckie. Myśmy badali ptaki, byłem z profesorem Kosickim z UAM-u i z profesorem Jankowiakiem, z moimi dawnymi doktorantami. Nomen omen, to już teraz poważni ludzie, to pokazuje, jak jest stary. Tak, badaliśmy ptaki, badaliśmy takie relacje ptaków na jakby dwie podstawowe rzeczy. Jedna to na infrastrukturę energetyczną, bo to jest coś, co nas bardzo interesuje. A druga rzecz, tam jest bardzo specyficzna rzecz. To znaczy to też mało osób wie, że prawdziwa dżungla to były deszczowe lasy atlantyckie, a wcale nie Amazonia. Ona została znacznie bardziej wycięta niż lasy amazońskie. Zostało może kilka. Mówi się, że 70% tego dawnego areału tych lasów.
A co się stało z tymi ptakami? Co się stało? One przerzedzone?
Tak, są mocno przerzedzone, natomiast tworzy to taki bardzo zróżnicowany krajobraz rolniczy. To znaczy tam jest takie prawo, że 20% tych lasów musi zostać zachowane w stosunku do całości krajobrazu, akurat w okolicach Chapada. I to jest o tyle interesujące, że powiem szczerze, to przypomina troszeczkę nasz jakieś Beskid Niski nawet, albo Tchale, bo jest taki pagórkowaty teren, oczywiście z wszystkimi zastrzeżeniami, że to jest inny kontynent, inna strefa klimatyczna, natomiast ten taki ogólny widoczek lasów przycinanych polami jest dość ciekawy. No i pola są dużo większe niż u nas. No i jedna z rzeczy, która mnie absolutnie zaskoczyła, to znaczy ja już byłem 4 raz w Brazylii, ale teraz pierwszy raz mnie zaskoczyło, że nawet w takim, nazwijmy to, podgórskim krajobrazie jest bardzo intensywna uprawa roli. To po prostu tam jest głównie soja i kukurydza, w której nie ma nic więcej.
Tak, ale czy te zmiany klimatyczne tam bardziej widać? Skoro 5 raz pan był, to...
Nie, znaczy akurat Chapada byłem pierwszy raz i w tym stanie, byłem w pobliskich stanach wcześniej. Akurat tam nie, bo to znaczy widać jakby wiele rzeczy związanych z klimatem. Nie? Tylko to my zapominamy, znaczy jakby z perspektywy strefy umiarkowanej, jeszcze z widokiem na Skandynawię z Polski, widząc czubek, że tak powiem, planety, łatwiej to dostrzegamy. W tropikach raczej to jest tak, że tam już nie ma co się ocieplić, raczej jest troszeczkę robione w taki sposób, że można powiedzieć, że ta strefa tropikalna i subtropikalna się rozszerza i o tym jest mnóstwo prac, zresztą też o tym sporo dyskutowaliśmy.
Czy tam ptaki też migrują, tak jak w Polsce?
Byłby pan redaktor zaskoczony, tak. Jak przylecieliśmy, to był taki ptaszek, który nazywa się Tyrannus savana. Nie wiem, jak to się savani, to się po polsku chyba nazywa, nie pamiętam jak, widłosterny. Jakiś tyranik widłosterny, bo tych nowych nazw mamy mnóstwo. I to było takie ciekawe, że on jest zresztą symbolem tego miasteczka i ci ludzie tak na niego czekali. On przyleciał 2-3 tygodnie przed naszym przyjechaniem i wszyscy mówili, patrzcie, już są, tutaj są. No zupełnie tak jak u nas by się ludzie na buciany albo na jaskółki cieszyli.
Proszę bardzo, a te gołębie też są? Tam
są.
Takie klasyczne nasze jakieś sierpówki,
znaczy tam jest w ogóle bardzo...
grzywacze albo...
Nie, grzywacze i sierpówki nie ma, są gołębie bardzo podobne. Tak, nie chcę bardzo strzelać, ale w czasie liczeń chyba z 7 albo z 8 gatunków gołębi mieliśmy, także nawet mogę powiedzieć, że Brazylia, czy ten kawałek Brazylii, Brazylii uchodzi za taki gołębiowy region.
Panie profesorze, i rozumiem, że to nie jest tak, że jakaś migracja jest pomiędzy Ameryką Południową na przykład, a Afryką czy Europą. Tam nie ma opcji, nie ma, żeby one przeleciały.
Nie, nie. W tej chwili nie. Natomiast proszę pamiętać, że to jest to wspólna historia ewolucyjna. Nie? I gdzieś tam jakieś pozostałości czy podobieństwo tej fauny istnieje. Nie? Ale minimalne. No,
chyba, że na jakimś okręcie przepłynęły. To...
Takie przypadki były odnotowywane. No, to... no, poza tym część gatunków jest zawleczonych. Muszę powiedzieć, że to była jedna z takich moich zaskoczeń. Robię badania takie punktowe, robiliśmy. Używam oczywiście aplikacji pomocniczej Merlin, odpowiednio tam zupdate'owanej do lokalnych warunków, ale mówię, kurczę, no przecież znam ten głos. Patrzę, to swojski wróbel domowy na słupie energetycznym.
Pytanie, skąd, dokąd został zawleczony, ale chyba jednak
od nas. Jednak. W ogóle tak. Wróbel ma ciekawą historię, on w ogóle przeszedł, jeśli popatrzymy na to tak troszeczkę szerzej, to najprawdopodobniej no, parę tysięcy, później paręset lat temu z tego kawałka basenu Morza Śródziemnego, czyli tam z tej Mezopotamii historycznej. On później się przemieszczał, człowiek mu pomagał. No później wsiadł na okręty i to jest gatunek, który poza Antarktydą skolonizował wszystkie kontynenty. Także zresztą od razu powiedzmy, najliczniejszy ptak świata.
Tak, wróble się nie dadzą i zdaje się, że jego populacja także w Polsce się odradza na szczęście.
Tak, na szczęście tak.
Panie profesorze, wracając do Bożego Narodzenia, czy my byśmy chcieli w ogóle usłyszeć, co zwierzęta do nas mówią? Bo ja nie wiem, czy to byłyby komplementy.
No to muszę się zgodzić z panem redaktorem, chociaż nie wiemy. No, tradycja pochodzi jednak z dość szczytnego zamiaru. Tylko proszę pamiętać, że jak kiedyś gospodarz szedł do tych zwierzątek gospodarskich, to dzisiaj bym powiedzieli, no, że to one były na wakacjach, prawda? Kilka tam ich w ogródku, w obórce, w szopce, żadnego intensywnego chowu.
No tak, ale zmieniło się, panie profesorze, bo przecież w przepisach średniowiecznych i nawet tych późniejszych są pasztety z wróbla na przykład. A teraz już jednak szanujemy trochę wróble i nie konsumujemy ich.
Aha, ale gospodarz raczej z wróblami nie gadał, bo go traktował wróble jako wielki problem.
Proszę pamiętać, że tam
albo tak w Niemczech pierwsze w XVIII wieku i w XIX wieku w Mecklenburgii, gdzieś tam troszeczkę dalej dekrety prześladowania wróbli, które później były powtórzone w Chinach. Także było to. Natomiast no, nasze zwierzęta gospodarskie, nawet jakby chciały coś mówić, to też musielibyśmy zrozumieć. To jest w ogóle też taki ciekawy aspekt, zupełnie bardzo ciekawy aspekt naukowy. Ja staram się na niego zwracać uwagę właśnie przed świętami Bożego Narodzenia. Bo jednak tak, powiedzmy sobie, komunikacja zwierząt na takim podstawowym poziomie jest dość prosta. To, o czym one rozmawiają między sobą. To, co chcą zakomunikować nam, to jest inny kawałek chleba. Ale to, co komunikują między sobą, to ja, że tak powiem, to są dwa proste komunikaty.
Amory i odstraszanie.
Raczej bym powiedział tak, jak przetrwanie, czyli gdzie odstraszanie też jest, no i amory oczywiście, no ale do amorów może być gotowy tylko ten, który przetrwa, prawda? Więc i to przetrwanie to jest tak, albo informują siebie wzajemnie, co zjadły i gdzie można coś zjeść, albo można też oszukać innego delikwenta, albo odstraszyć przed drapieżnikiem, to jak pan redaktor wspomniał, albo odstraszyć, albo przynajmniej poinformować, że jest jakiś drapieżnik. Tutaj sporo gatunków jest znakomitych w tym. No po prostu są ptaki krukowate, nawet moje ulubione dzierzby, które potrafią zakomunikować nie tylko, że jest drapieżnik, tylko jaki to jest rodzaj drapieżnika, czyli czy on się zbliża lądem, czy zbliża się w powietrzu, nie? Czyli
to ptak drapieży... w głosie, tak?
Tak, w głosie to potrafią zrobić, są badania eksperymenta. Potrafią zakomunikować, czy to na przykład nie drapieżnik, tylko pasożyt gniazdowy, czyli kukułka. To już są badania mojego zespołu.
Ale panie profesorze, czy teraz przy tych temperaturach, które mamy, na przykład powinniśmy dokarmiać gołębie, na przykład?
Ja uważam, że nie. Ale no, to jest coraz więcej badań pokazuje, że dokarmianie ptaków zwłaszcza to jest raczej odruch naszego serca i bardziej to nam pomaga niż ptakom. Tu pan redaktor włożył, że tak powiem, widłę.
Kij w mrowisko.
To już nawet nie jest kij w mrowisko, to jest widłę w coś poważnego, bo ludzie mówią, no jak to nie, przecież pomóż ptakom przetrwać zimę, prawda, i tak dalej. No tylko, że my zapominamy, że to już nie są te zimy, co 30-40 lat temu. Ja pamiętam swoje dzieciństwo, ja pamiętam śnieg na Wszystkich Świętych, także, który później był. No to już nie są te zimy i to nasze pomaganie. My zawsze proszę, żeby zapamiętać, że my pomagamy tylko tym ptakom, które są osiadłe i które są z nami, ale ich większe populacje tworzą pewien rodzaj konkurencji dla gatunków migrujących, tych, które przylatują późną wiosną. a które są naprawdę w poważnych tarapatach.
No ale te zmiany klimatu pokazują, że na przykład grzewacze zostają u nas na zimę, a kiedyś odlatywały.
To nie tylko grzewacze, nawet popularny kos, który w większości z nas się kojarzy z tym, że zostaje na zimę, bo nawet teraz chodząc sobie tutaj po parku Wilsona, widziałem kilka ptaszków, jeszcze śpiewają niektóre wieczorem, tak czy podśpiewują raczej. To on jeszcze 40-50 lat temu był gatunkiem migrującym. Pierwsze badania, zresztą nomen omen, przez mojego poprzednika i szefa katedry zoologii profesora Graczyka były robione. On wywoził kosy do Kijowa i gdzieś tam jeszcze porównywał badania berlińskie. W 60-tych, 70-tych latach zimowanie kosów to była naprawdę olbrzymia rzadkość. Zresztą dzisiaj już wiemy, że z badań genetycznych, że wystarczą 4 generacje. To jest nic. Oczywiście dla nas to jest dużo, bo to jest, nie wiem, 120 lat, tak? Ale jak jesteśmy ptakiem, który szybko się rozmnaża, to 4 latka i bach! Mamy z gatunku mocno migrującego gatunek osiadły. Także ptaki są naprawdę mocno, mocno plastyczne.
Ptakiem być, proszę państwa, można byłoby sobie popatrzeć na to wszystko z perspektywy i może to nie byłoby tak nerwowo na te święta. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
To ja bardzo dziękuję.
Profesor Piotr Janowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, był państwa i moim gościem. Wszystkiego dobrego na święta.
Również wesołych świąt, radości.
Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.